Między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Trwa ekumeniczne święto Biblii. To już 16. edycja wydarzenia, za którym stoi 7 kościołów zrzeszonych w poznańskiej grupie ekumenicznej. W tym roku święto odbywa się pod hasłem zaczerpniętym z księgi Ezechiela i dam wam serce nowe i ducha nowego. Pastor Jan Jerzy Ostryk z parafii ewangelicko-metodystycznej w Poznaniu, zarazem współprzewodniczący poznańskiej grupy ekumenicznej, przypomina, że święto jest okazją do tego, by zachęcić do czytania Pisma Świętego nie tylko od święta. Rozmawiał z nim Jacek Butlewski.
Tegoroczne ekumeniczne święto Biblii przyniosło nam kilka nowych zupełnie elementów. Do tradycyjnych, które od 15 lat miały miejsce, to zawsze staramy się, żeby to było coś dla ducha i dla ciała. Dla ducha nabożeństwo, dla ciała koncerty, chcemy, żeby się to łączyło, ale też sympozja, wykłady. Zupełnie nowym elementem w tym roku to było spotkanie, które kobiety przygotowały. Do tej pory poznańscy ekumeniści to byli mężczyźni, potem dołączyła młodzież. Młodzież obojga płci, a w tym roku kobiety powiedziały, że one też są członkami kościoła, różnych kościołów i też mogą coś zaprezentować. Stąd w piątek wieczorem zaprosiły nas do kafe Misja po to, żeby opowiedzieć o kobietach, które są na misji. Staramy się więc, żeby ekumeniczne święto Biblii niosło z sobą przesłanie dla wszystkich. Dla młodych, stąd młodzi zapraszali na święty Wojciech, na swoją modlitwę, dla dorosłych. Oczywiście to, że młodzież przygotowuje, że młodzież zaprasza, że kobiety przygotowują, kobiety zapraszają, że teologowie przygotowują i teologowie zapraszają płci męskiej, to nie znaczy, że to jest dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci. To są różnego rodzaju formy przygotowywane przez różne osoby, tak żebyśmy też mogli zobaczyć różne ekumenii, a jednocześnie wspólnotę ekumenii, która zachęca nas do tego, żebyśmy będąc mimo wszystko podzieleni, szukali tego, co jest wspólne.
Jakie miejsce zajmuje Biblia na początku XXI wieku? Czy to jest miejsce ważne, istotne?
Biblia zawsze powinna być w centrum chrześcijaństwa. Jeżeli cokolwiek innego pojawia się w centrum chrześcijaństwa, to co się dzieje przestaje być chrześcijaństwem, a zaczyna być religią, zaczyna być tradycją, zaczyna być kulturą. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. To nie ja wymyśliłem, to święty Hieronim swego czasu powiedział, a my chcemy tę prawdę przypominać. Biblia nie jest księgą trudną, jest księgą łatwą pod jednym warunkiem, że ją się chce czytać, że się ją otwiera. Jeżeli jej nie otwieramy, jeżeli jej nie czytamy, jeśli jej nie znamy, no to wydaje nam się niesamowicie hermetyczna, zamknięta. A dla specjalistów, a ona nie była pisana dla specjalistów, ona była pisana dla każdego jednego człowieka, który chciał dowiedzieć się czegoś o Zbawicielu, o zbawieniu i o tym, że życie może być lepsze.
Od czego powinny zacząć lekturę Biblii osoby, które nie mają z nią kontaktu?
Jeśli nie chcemy się pogubić w czytaniu Pisma Świętego, to najlepiej jest zacząć się od Ewangelii. Bo Ewangelia jest wieścią o dobrej nowinie. Każdy z nas lubi dobre wiadomości. Miałem znajomego, który roznosił przed wielu, wielu laty w czasie jeszcze studiów telegramy, kiedy coś takiego istniało. I zawsze miał wielki problem, bo nie chciał zanosić telegramów z wieściami trudnymi. Jeżeli był telegram ze śmiercią, to prosił, żeby ktoś inny to zanosił, bo on nie miał serca, no nie miał sumienia, żeby z taką wiadomością do kogoś iść. A Biblia jest dobrą nowiną, więc tym bardziej warto jest ją czytać, bo ona mówi nam o życiu. O życiu tym, które jest dobre. Oczywiście chrześcijanin nie jest pozbawiony problemów dnia codziennego, ale ma inną nieco perspektywę, a przynajmniej ma prawo mieć inną perspektywę. Czytam więc na początek Ewangelię. Najlepiej jest od Ewangelii Janowej zacząć, ponieważ ona niesie w sobie takie niesamowite przesłanie o miłości. O miłości Boga. Wierzymy, że jest On wszechpotężny, wszechmogący, że jest kwintesencją dobra. I ten dobry Bóg przychodzi do nas, daje nam samego siebie. I dobrze jest czytać we wspólnocie, ponieważ wspólnota buduje.
A co rozumiemy przez wspólnotę? Czy to jest krąg rodzinny, krąg przyjaciół?
Wspólnota dla każdego z nas może być czymś innym. Niedobrze jest człowiekowi, kiedy jest sam. Czytamy w Piśmie Świętym i myślę, że tego doświadczamy, bo kiedy jesteśmy w jakimkolwiek związku, w małżeństwie, w rodzinie szerszej, mniejszej i kiedy ta rodzina z jakichś powodów kończy się, z powodu odejścia kogoś, nie mówię o rozwodach, ale chociażby jeśli ktoś umiera, to jesteśmy pozbawieni części siebie i brakuje nam czegoś. Wspólnota może być wspólnotą domu, wspólnota może być wspólnotą kościoła. To brzmi bardzo górnolotnie, ale w kościele nie musi to być katedra, nie musi to być kościół, który był wybudowany w XIV, XIII, XV, XVII wieku. To kościołem jesteśmy my. Kościołem jest człowiek. Kościół to nie mury, kościół to ludzie.
Czytanie z małymi dziećmi, od czego powinniśmy zacząć, jeśli chodzi o Biblię?
Jeśli chodzi o dzieci, to proste historie. Wiele jest historii, jak Jezus spotyka się z dziećmi, jak Jezus robi rzeczy dobre, leczy, karmi, rozmawia. To są historie. Dzisiaj nie ma problemu z dotarciem do różnego rodzaju opracowań. Są Biblie specjalnie przygotowywane dla małych dzieci, ilustrowane z wyciągiem tekstów biblijnych. Trzeba zacząć, dorośli również, niech się nie rzucają na jakieś wielkie teologiczne opracowania, bo to, jeśli ktoś jest na początku drogi czytania, to jest trochę tak, jakby po długim okresie postu zjeść dobrego schabowego z kapustą i ziemniakami. Bardzo to lubię, ale jeśli nie jadłbym ileś tygodni, bo miałbym dietę i zjadłbym, to by mi to pewnie trochę zaszkodziło. Trzeba najpierw jakiś delikatny kleik. I tak samo jest z Pismem Świętym. Trzeba zacząć od niewielkich dawek, żeby się nie zachłysnąć.
To ekumeniczne święto Biblii jest ograniczone czasowo, ale to święto Biblii dla każdego z nas może trwać cały rok, prawda?
My specjalnie w Poznaniu nazwaliśmy to wydarzenie świętem, żeby pokazać, jak ważne jest czytanie. Kiedy jest święto, przygotowujemy się do niego. Kiedy się przygotowujemy, myślimy o tym, co będzie się działo. Ale to nie znaczy, że mija święto i już nic dalej się nie dzieje. Systematyczność jest również opisana w Piśmie Świętym. Przez wytrwałość czytamy w Biblii, zyskamy nasze dusze. A więc wytrwałego studiowania każdemu życzę, a sobie też, bo to jest przygoda, która nie przemija.
Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. spyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic.
Między niebem a ziemią.
Kilka dni temu w jednym z poznańskich klubów studenckich odbyła się niezwykle ciekawa debata w ramach Akademii Kultury Chrześcijańskiej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Civitas Christiana. Tematem przewodnim debaty był problem dechrystianizacji obecnej kultury w świecie zdominowanym przez kulturę świecką, a czasem wręcz antychrześcijańską. Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono m.in. znanego publicystę i teologa, księdza profesora Andrzeja Dragułę oraz młodych ludzi, którzy są głosicielami dobrej nowiny przy pomocy narzędzi współczesnej popkultury. Z wokalistką, liderką zespołu rockowego oraz z popularnym wideoblogerem chrześcijańskim rozmawiał Łukasz Matulka.
Mikołaj Kapusta, wideoblog Dobra Nowina. Nagrywam filmy na tematy biblijne, kościelne.
Klaudia Grabek, wokalistka zespołu Strona B.
Jesteście współczesnymi misjonarzami. Uprawiacie katolicyzm pierwszego kontaktu. Można tak powiedzieć?
Mam nadzieję, że tak. Chciałbym się czuć apostołem, misjonarzem. Staram się patrzeć na to, gdzie są młodzi ludzie, co lubią oglądać. Koncentruję się na formie, bo materiałów, które koncentrują się na treści, jest bardzo dużo. Są wykłady, są kazania, wszystko jest w internecie, wszystko jest na półkach, w książkach grubych, a młodzież po to nigdy nie sięgnie, dlatego staram się tworzyć takie materiały popularno-naukowe, które w przystępny sposób mają młodzież zachęcić do czytania Biblii, poznawania swojej wiary, rozwijania jej.
My z założenia jesteśmy zespołem ewangelizacyjnym. Mi się wydaje, że każdy katolik jest stworzony po to, żeby być misjonarzem, tylko nie zawsze jesteśmy w stanie to powołanie wypełniać. My akurat wybraliśmy muzykę i to jest świetny pretekst do tego, żeby wychodzić do ludzi. To rzeczywiście robimy.
I wybraliście katolicki rok. Czy nie ma w tym jakiejś sprzeczności?
Mam nadzieję, że nie. Forma sama w sobie nie może być zła, jeżeli niesie dobre treści. I ja się tego trzymam rękami i nogami. Poza tym to nie jest tak, że jesteśmy sobie gdzieś tam wolnymi strzelcami. Jesteśmy w kontakcie z duszpasterzami, mamy opiekuna zespołu. My nie jesteśmy zespołem liturgicznym. Też się zdarza, że śpiewamy na mszy, ale wybieramy inną formę adekwatną do miejsca, do czasu i okoliczności. A jeżeli chodzi o to, co robimy na koncertach, to jest zupełnie coś innego i możemy sobie pozwolić na formę ekspresji. Człowiek młody musi się wykrzyczeć i powoli ta potrzeba została zaspokojona, gdzieś tam szukamy innych rodzajów muzyki, ale jakby od roku wychodzimy i nie wydaje mi się, że było to czymś złym.
W trakcie dyskusji padło hasło katolików kulturowych, niekoniecznie świadomych. Zauważacie postępującą laicyzację w naszym społeczeństwie?
Owszem, mówi się czasem o takim katoliku, który jest wierzący, a nie praktykujący. Otóż dzisiaj mamy problem z ludźmi, którzy są praktykujący, ale niewierzący. Po prostu taki katolicyzm powierzchowny, który właśnie dlatego zanika z pokolenia na pokolenie z ogromną prędkością. Ponieważ rodzice nie przekazują swoim dzieciom żywej wiary i takiego powrotu do objawienia Bożego, tylko jest to jakby relacja z Bogiem tworzona przez człowieka. Ja sobie wymyślam Boga, jakie mam z Nim mieć interakcje. Nie? Najważniejsze jest rozwijanie swojego życia duchowego wiary, ale też powrót do objawienia. I wtedy kultura przestaje być powierzchowna, czy tylko przesiąknięta chrześcijaństwem, czy katolicyzmem, a prawdziwie chrześcijańska, czyli dosłownie Chrystusowa.
A ty, Klaudio?
To idzie w dwie strony. To, co powiedział Mikołaj, że są osoby praktykujące, niewierzące, tak zwane pobożne, ale dzięki Bogu ja obserwuję taki trend wśród moich rówieśników, młodych ludzi, że ludzie rzeczywiście wybierają wiarę, że to nie jest coś narzucone z góry, czy po prostu płyną nurtem, tylko taki moment w życiu mają, kiedy muszą wybrać między wiarą a innym trybem życia i wybierają świadomość, świadomie wiary i zanurzają się w kościele i rozwijają się duchowo i szukają czegoś więcej niż tylko rytuałów czy takiej ludowej pobożności, pustych formułek z lekcji religii. Są niepokojące rzeczy, ale są też takie bardzo budujące, że wielu młodych ludzi chce przeżywać żywą wiarę, chce szukać Boga i to jest piękne.
Czy w związku z tym potrzebujemy chrystianizacji naszej kultury?
Owszem, bo to nie jest tak, że już raz się człowiek nawróci i już po prostu w tym jest, tylko to trzeba się nawracać każdego dnia. Nawet w Piśmie Świętym jest napisane, nie nawróćcie się, tylko nawracajcie. Jakby wiara to jest proces, codzienne wybory w życiu i albo prowadzą mnie w dobrą stronę, albo w złą i albo dzisiaj na nowo wybieram Kościół, wiarę, Boga, albo się odwracam. To jest proces i trwa on przez całe życie. Więc czy potrzebna jest chrystianizacja? Tak. Nawet dla katolika, który uważa siebie za wierzącego, praktykującego, codziennie musimy budować swoją wiarę.
A ty, Mikołaju, chrystianizacja kultury, czy jest potrzebna?
Wiesz co, dla mnie to strasznie brzmi powierzchownie, bo jeśli ja będę chrystianizował kulturę, to będzie moje zdjęcie do awatara z Pismem Świętym, a poza tym mogę się nie różnić od moich kolegów niczym, mogę oglądać te same obrzydliwe rzeczy, pić tyle samo, czy palić tyle samo, więc rozwijanie duchowości z objawieniem jako podstawą, ponieważ ja nie chcę sobie wymyślać, jak mam Boga wielbić, tylko muszę mieć do tego podstawy biblijne. To jest dla mnie najważniejsze, nie?
Działasz w sferze internetowej, w blogosferze. Czy współczesne środki przekazu nie kreują czasem w naszej religii pewnej kultury eventu? Jak to widzicie?
Tak, rzeczywiście jest problem z takim eventiarstwem, ale wymyśliłem teraz słowo. Ludzie jeżdżą całymi autokarami do miejsc, mówią świadectwa w tym miejscu, że spotkali Boga, ale ciągle się przewija, że tu przyjechałam, że tu przywiozłam ludzi i ktoś tu nie chciał przyjechać. I go też namówię, żeby tu przyjechał, w końcu go przywiozę i spotkamy Boga. Czyli ten Bóg jest jakby zamknięty w tym evencie, nie? A Nowy Testament, kiedy się rozerwała zasłona w świątyni, kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wtedy została zerwana granica pomiędzy sakrum i profanum. I teraz tak jak ja nie mogę wydzielać w swoim dniu czasu dla Boga, a reszta dnia jest jakby, nie wiem, dla mnie czy dla kogo teraz. Moja duchowość powinna się rozszerzać na cały mój dzień i na wszystkie moje działania, a nie powinna się sprowadzać tylko do tego jeżdżenia, do tego jednego miejsca czy do jednej osoby. Bo to było tak w Starym Testamencie, że był jeden prorok, jeden kapłan, który wchodził do świątyni i tak dalej. Teraz wszyscy wchodzą do świątyni. W Nowym Testamencie wszyscy jesteśmy kapłanami i kiedy Mojżesz powiedział do jednego ze swoich towarzyszy, który przyszedł i mówi, słuchaj Mojżeszu, bo tam prorokują w obozie. I Mojżesz wtedy palnął coś takiego, co okazało się proroctwem. A niechże i cały lud prorokuje, o co chodzi? I teraz przychodzi Nowy Testament i dar proroctwa jest darem powszechnym. Każdy chrześcijanin powinien szukać tego w sobie, daru przemawiania z natchnienia Bożego.
Kultura eventu?
Podczas debaty się trochę temu dostało, że eventiarstwo, słowo, które wymyślił Mikołaj, że to jest coś złego, ale w sumie konkluzja jest taka, że eventy nie są niczym złym, tylko co później. Jeżeli zatrzymamy się na tych eventach, na tych szczególnych super wydarzeniach, to nie będzie miało żadnych owoców. To są takie momenty ważne, że można czegoś się nowego nauczyć, zaczerpnąć, być ze sobą, z ludźmi, ale później trzeba pójść dalej. Nie można się na tym zatrzymać.
Wasz przekaz tworzy kontrkulturę chrześcijańską, otwiera na nowych ludzi w Kościele, czy może sprzyja pewnej gettyzacji religii?
Bardzo bym nie chciała, bo wiele osób słucha naszych piosenek, a nie czuje się przez to, że nie są wierzący, jakby odcięci, albo obrzuceni błotem, albo jakoś odrzuceni. Czasami się nawet zdarza, nie wiem, czy to jest dobre rzeczy, to jest źle. Ktoś słucha naszych piosenek i to jest zespół katolicki. Nie tylko śpiewanie psalmów może być sztuką chrześcijan, deklamowanie Słowa Bożego, też jakby pokazywanie tego, jak Bóg wpływa na moją codzienność, na moje życie, jak przenika mnie.
A czy ciebie, Mikołaj, jakoś szufladkują?
Szufladkują mnie wszyscy. Moderniści mówią, że jestem tradycjonalistą, tradycjonaliści mówią, że jestem modernistą, katolicy mówią, że jestem protestantem, protestanci mówią, że jestem katolem. nie wiem, gdzie tak naprawdę jestem. Jestem w Chrystusie. I teraz, czy ja tworzę jakąś gettyzację, wiesz co? Z jednej strony uważam, że chrześcijaństwo powinno być oddzielone od reszty świata, ponieważ Paweł mówi, że my jesteśmy światłością dla świata, więc mamy się różnić jak światłość od ciemności. Natomiast z drugiej strony Kościół, tak jak Klaudia mówiła wcześniej, ma jako pierwsze swoje powołanie misyjność, czyli powinien wychodzić do ludzi. I tak jak powiedzieliśmy sobie na panelu, przynajmniej ja powiedziałem, że Jezus kieruje do nas nakaz misyjny i mówi idźcie, więc, a my zamiast się skupić na ewangelizacji, skupiamy się na modlitwie o nawrócenia, a to jest tylko odbijaniem tego nakazu misyjnego i mówieniem do Boga, ty wyjdź i ty nawróć tych ludzi, chociaż ty mówiłeś, że to my mamy zrobić. Z jednej strony Kościół rzeczywiście dobrze, że jest zamknięty do pewnego stopnia, z drugiej strony strony powinien być bardziej otwarty w niektórych dziedzinach.
Nawiązuje to do mojego ostatniego pytania. Mianowicie, czy widzicie pewien podział kościoła Benedykta XVI i Franciszka? Jeżeli tak, to w którym bardziej się odnajdujecie?
O ja, rzeczywiście trudno mi jest odpowiedzieć, bo z jednej strony się zgadzam z tym, co robi Franciszek i najpierw byłem bardzo uradowany tym, że zdjął tamtą pelerynę i ma inne buty i tego typu rzeczy.
Buongiorno.
Tak, buongiorno. I dobrej kolacji i tak dalej. A z drugiej strony rzeczywiście nie rozumiem niektórych rzeczy. Te największe kontrowersje dotykają też mnie jakoś wewnętrznie. Być może to jest Franciszka jakaś ambicja, żeby rzeczywiście podchodzić do każdego człowieka indywidualnie, bo ludzie się pytają, no to jak mamy rozumieć tą Amoris Laetitia? A papież i kongregacja nauki wiary mówi, nie powiemy wam, jak macie to rozumieć, ponieważ właśnie o to chodzi, że każdy ma to rozumieć jakby indywidualnie i się dowiadujemy z tej adhortacji, że ktoś może mieć obiektywną winę, ale może nie mieć subiektywnej, co jest ciekawym rozgraniczeniem. Nie wiem, ja jestem tylko studentem teologii.
To Mikołaj, a ty Klaudio?
Ja jestem studentką pedagogiki, więc jeszcze trudniej będzie mi o tym cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że czy papieżem był Benedykt XVI, czy teraz mamy Franciszka, jakby Bóg jest niezmienny. Tego trzeba się złapać, tego się trzymać. Jak dla mnie taka wysołkowatość, czy tam radość tylko w Kościele, no nie jest wystarczająca, więc tak samo potrzeba szacunku, refleksji, tak samo potrzeba radości i nie zupełnie odcinanie emocji, tylko jakby przyjmowanie ich takim, jaki są, ale nie tylko na tym się zawieszanie. Radość nie jest niczym złym i pochodzi też od Pana Boga, więc nie możemy się zupełnie od tego odcinać.
Więc radujmy się, dzięki wam za rozmowę.
Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu swojemu Bogu. Wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu swojemu Bogu. Thank you.
między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Serbinowski.
Witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z Ewangelią Życia. Drodzy radiosłuchacze, to dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym rozpocząć od pewnej prawdziwej historii, od świadectwa pewnego młodego Włocha, które miałem okazję wysłuchać w jednym z domów Cenacolo, czyli domów, do których trafiają młodzi ludzie, którzy mocno pogubili się w swoim życiu, a którzy jeszcze zechcieli wrócić do świata żywych. Jeszcze mieli to pragnienie w swoim sercu, by wyjść z ciemności, z doświadczenia grzechu, z nałogu i chcieć wrócić do normalnego życia w ramach możliwości tego normalnego. Ten młody mężczyzna, chłopak, był narkomanem, przed którym w pewnym momencie mama zamknęła drzwi ich domu. Powiedziała coś takiego, mówił wówczas: synu, tak bardzo Ciebie kocham, tak bardzo Ciebie kochamy, że nie pozwalamy już Tobie wchodzić do naszego domu. Niestety, dzisiejszej nocy nie będziesz u nas nocować, nie możesz być dłużej z nami. Zamykamy drzwi przed Tobą, ulica staje się Twoim domem. W tym domu nie ma już dla Ciebie miejsca. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo Cię kochamy. Drodzy radiosłuchacze, wyobrażam sobie, że być może nie jedna osoba, nie jedna kobieta w tym momencie zadaje sobie pytanie, co to za straszliwa matka? Jak ona mogła coś takiego uczynić? Co to w ogóle za miłość? Natomiast ten młody Włoch mówił dalej: ten moment zamknięcia drzwi własnego domu przed moim nosem, przede mną, był to moment mojego oprzytomnienia. Była to okazja do głębokiego zastanowienia się nad swoim życiem i uzmysłowiłem sobie, że w tym momencie tak naprawdę tracę wszystko. Mogę stracić wszystko, o ile się nie zmienię, a ja chcę się zmienić. I była to chwila, ta dramatyczna chwila, był to moment mojego ocalenia. Kończył w ten sposób swoje świadectwo. Drodzy radiosłuchacze, czy to naprawdę miłość, czy taka postawa naprawdę jest miłością? Czy można nazwać wyrzucenie swojego dziecka na ulicę miłością? A w ogóle czymże jest miłość? Jak ją zdefiniować? W encyklice Deus Caritas Est Benedykt XVI stwierdza, że być może nie ma innego słowa, które by było tak używane często i tak nadużywane przez ludzi jak miłość. I mówi właśnie stąd tyle cierpienia związanego z faktem, że albo nie jesteśmy kochani, albo jesteśmy źle kochani, albo też nie rozumiemy, jak należy kochać, czym w ogóle jest miłość. A jak należy kochać? I papież odpowiada w sposób wyjątkowy, przepiękny. Mówi coś takiego: ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, lecz jest odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Zobaczmy, my musimy sobie również przypominać, że porządek przykazania pewnego nakazu jest wyprzedzany przez Boga darem. Zanim nam coś nakaże robić, zrobić, to sam już to czyni. I dalej kontynuuje Benedykt XVI, że miłości nie da się nakazać. Właśnie z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga może narodzić się miłość również w nas. Jej punktem wyjścia jest nie tyle sympatia czy atrakcyjność drugiej osoby, ile intymne spotkanie z Bogiem. Dlaczego tyle o miłości? Ponieważ w dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak ktoś przychodzi do Jezusa i zadaje to pytanie: nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Co, jak odpowiada Jezus? Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Właśnie wchodząc w przestrzeń Boga, niejako pozwalając się Jemu otulać Jego miłością, uczę się kochać drugiego człowieka, jak kochać drugiego, właśnie pozwalając Bogu ukochać mnie samego. Być może ktoś zada pytanie, ale jak? Czy ja w moim życiu mogę być kochany takim, jakim jestem? Tak, bo Boża miłość jest bezwarunkowa. Takim, jakim jestem, nadaje się do miłości i Bóg takim mnie kocha. Być może do Benedykta XVI powrócimy jeszcze nieco dalej. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze. Chcemy kochać i być kochanymi. Spróbujmy sobie zatem odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość. Spróbujmy zdefiniować miłość. I wystarczy na przykład w jakiejkolwiek przeglądarce wpisać słowo miłość albo miłość definicja i wyskoczy nam bardzo dużo różnych propozycji, bardzo różnych od siebie. To też pokazuje, jak trudno jest jednoznacznie zdefiniować miłość. Słownik PWN tak definiuje miłość, że jest to głębokie uczucie do drugiej osoby, któremu zwykle towarzyszy pożądanie, albo jest to silna więź, jaka łączy ludzi sobie bliskich. Jeszcze inaczej, miłość to poczucie silnej więzi z czymś, co jest dla kogoś wielką wartością, albo głębokie zainteresowanie czymś, znajdowanie w czymś przyjemności. Miłość to również obiekt czyichś uczuć i pragnień. I jeszcze jedna możliwość. Miłość to pożycie seksualne. Drodzy radiosłuchacze, na pewno i wy chcecie kochać i być kochanymi. Spróbujmy teraz przez chwilę sobie samym zdefiniować, czymże jest miłość. Jak ja ją definiuję? Co ona dla mnie oznacza? Jak kocham drugiego człowieka? Jeszcze przy okazji możemy zadać sobie pytanie, czy wiem, jaki jest mój język miłości? Jaki jest język miłości tego, kogo pragnę kochać? Czyli te konkretne czyny, moje postawy, które sprawiają, że w kimś, w cudzysłowie, napełnia się zbiorniczek miłości, że ten ktoś wie, że jest kochany. Czy znam swój język miłości, czyli czy mogę też komuś powiedzieć, słuchaj, dla mnie konkretnymi znakami miłości, postawami i aktami miłości jest na przykład to, to i to. Jest to o tyle ważne, byśmy naprawdę kochali drugiego człowieka. Jak poznać swój język miłości? Jest taka książka, 5 języków miłości. Również pewien test na język miłości można spotkać w internecie, wpisując w przeglądarce chociażby Google 5 języków miłości. Czymże jest miłość i jak ją zdefiniować? Do tego problemu wrócimy po chwili przerwy muzycznej, podczas której spróbujmy właśnie sobie odpowiedzieć, czym dla mnie jest miłość i jaki jest mój język miłości. A teraz chwila muzyki.
Przytul mnie mocno i strzeż. bądź blisko mnie, bądź blisko mnie.
Drodzy radiosłuchacze, czym zatem jest miłość? Jak ją zdefiniować? Jeśli Bóg jest miłością, piszą w swojej książce pod tytułem Rozwój, jak współpracować z łaską Monika i Marcin Gajdowie. Do lektury tej książki bardzo serdecznie zapraszam. Ona naprawdę pomaga wzrastać w łasce tej Bożej, ale również w mądrości i pozwala dojrzewać do pełni człowieczeństwa. Jeśli Bóg jest miłością, to próba jej zdefiniowania przekracza ludzkie możliwości. Ale dla swoich potrzeb autorzy owej książki wydobywają pewien aspekt miłości i podają swoją definicję. I mówią, że miłość jest aktem skierowanym ku dobru człowieka. Jest aktem, to jest dla nas ważne, czyli konkretnym działaniem, a działanie to nie uczucie. Oczywiście działaniom towarzyszą uczucia. I zobaczmy dalej. I miłość posługuje się dwoma aktami. Pierwszym z nich jest afirmacja, czyli przyjęcie, dzięki temu aktowi afirmacji, ten drugi człowiek przeze mnie kochany jest przyjmowany takim, jakim on jest. Bez warunków wstępnych, bez stawiania jakichś wymagań. Zobaczmy, tak właśnie kocha mnie Bóg, za darmo. Przyjmuje mnie z całą moją historią życia. Niczego nie wykasowuje. Wszystko przyjmuje, bo Bóg kocha za darmo. Nie za to, co robię, nie za to, co jeszcze uczynię, ale za to, że jestem. Afirmacja to jest pierwszy akt miłości. Ale z afirmacją połączone jest również wymaganie. Mimo, że jestem kochany, to ten, kto mnie kocha, stawia mi wymagania. Właśnie dlatego, że mnie kocha. Niestawianie wymagań, mówią autorzy książki, to często brak miłości. Pamiętamy ową mamę, matkę młodego Włocha, którego wyrzuciła z domu na ulicę. Powiedziała: synu, dlatego że tak bardzo Ciebie z moim mężem, Twoim ojcem, tak bardzo Ciebie kochamy, dlatego przed Tobą zamykamy drzwi naszego domu. Nie dlatego, że Ciebie nienawidzimy, nie możemy dłużej znieść Twojego stylu życia, ale dlatego, że bardzo Ciebie kochamy i widzimy, jak nie chcesz sobie dać pomóc, jak owo uzależnienie niszczy Ciebie, a my na to nie możemy pozwolić. To był moment mojego ocalenia. Przypominam odpowiedź owego młodego mężczyzny Włocha. Zobaczmy, Jezus mówi w tym dzisiejszej Ewangelii do tego kogoś, w miejsce którego możemy siebie wstawić, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. My dobrze wiemy, co w każdej sytuacji naszego życia oznacza miłować siebie i co chcielibyśmy, żeby inni zrobili dla nas. Właśnie miara miłości do siebie samych ma być miarą miłości do drugiego człowieka. W innym miejscu jeszcze Jezus też powie: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Na co tutaj trzeba zwrócić uwagę? A mianowicie, że nie to, co czyni drugi człowiek tobie, ty czyń jemu. To byłoby nadal prawo odwetu, oko za oko, czy też ząb za ząb. Jezus mówi: to, co chciałbyś, żeby drugi czynił tobie, ty czyń jemu. Zobaczmy, że jest to zasadnicza różnica. Ileż zmieniłoby się w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w naszych wspólnotach, w naszych miejscach pracy, gdyby starano się praktykować to, co jest nazwane złotą zasadą moralności. Co chcesz, aby inni tobie czynili, ty najpierw czyń drugiemu człowiekowi. Jezus traktował właśnie miłość bliźniego jak swoje przykazanie, które streszcza całe prawo, bowiem w Ewangelii według świętego Jana czytamy takie oto słowa: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Zatrzymujemy się dłużej nad miłością do drugiego człowieka, ponieważ ona jest weryfikowalna. Miłość do Boga, jakże ją zweryfikować? Właśnie poprzez odniesienie do drugiego człowieka. Idźmy zatem dalej, rozważając dzisiejszą Ewangelię. Zobaczmy, kiedy mówi się o miłości bliźniego, to myśl niemal automatycznie biegnie ku dziełom miłosierdzia, do rzeczy, które trzeba zrobić względem drugiego człowieka, na przykład nakarmić go, napoić, odwiedzić, krótko mówiąc, wspomóc go. 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Ale zwróćmy uwagę, drodzy radiosłuchacze, na to, że te czyny to jest efekt miłości, nie zaś sama miłość. Przed dobroczynnością jest bowiem życzliwość, a przed czynieniem dobra jest pragnienie dobra. Święty Paweł również w swoim liście powie, że miłość niech będzie bez obłudy, czyli szczera. Mamy miłować drugiego człowieka czystym sercem. Zobaczmy, bowiem można czynić czyny miłosierdzia, czyny miłości, można je czynić i grzeszyć, i mieć zamknięte serce na drugiego człowieka. Można mieć złe intencje. Myślę, że dobrze pamiętamy hymn o miłości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Tak czytamy w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian. Drodzy radiosłuchacze, zobaczmy, że nic w tym tekście samo z siebie nie wspomina o zewnętrznych dziełach miłosierdzia, natomiast wszystko odnosi się do wewnętrznego nastawienia, jakie powinno się mieć względem drugiego człowieka. I być może rzadko się nad tym zastanawiamy. Jeżeli czynom miłości nie będzie towarzyszyło dobre nastawienie serca, to naprawdę możemy grzeszyć. Święty Paweł powie bardzo mocno: nawet gdybym całe moje mienie rozdał, a ciało wystawił na spalenie, lecz nie miał miłości, byłbym niczym. Zobaczmy, że prawdziwa miłość, która rodzi się w sercu, ona nie wyrządza nikomu krzywdy. Oczywiście my nie mamy rezygnować z czynów miłości, ale spróbujmy zwrócić w tym tygodniu uwagę na nasze wewnętrzne nastawienie, z jakim czynimy coś dobrego względem drugiego człowieka. I idźmy jeszcze nieco dalej. Zobaczmy też, że miłość serca lub owa miłość wewnętrzna jest uczuciem, które wszyscy i zawsze możemy okazywać. Jest to bowiem miłość uniwersalna. Z takim nastawieniem serca, z taką postawą mogę podchodzić zawsze do drugiego człowieka, do każdego, kimkolwiek on jest, jakiegokolwiek wyznania, cokolwiek dzieje się w jego życiu. W ten sposób jesteśmy coraz bardziej podobni do Boga, który właśnie z taką miłością, z taką czułością i życzliwością odnosi się do każdego człowieka. W jaki sposób uczyć się owej miłości? Jak już powiedziałem wcześniej, pozwalać Bogu ukochać się, utulić się Jego miłością. Bez warunków wstępnych, jak uczyć się takiej miłości? Właśnie poprzez pozwolenie Bogu, by nas ukochał swoją miłością, która jest miłością bezwarunkową i ciągle taką samą. Gdybyśmy wchodzili w ten proces uczenia się takiej miłości i kochania drugiego człowieka, zaczęlibyśmy zmieniać ten świat, począwszy od swojego serca, swoich relacji z najbliższymi, swojego otoczenia. I niech Duch Święty daje nam tę siłę, to pragnienie, by kroczyć drogą miłości. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.